jak to jest, że Bóg Ojciec jest duchem, a Jezus stoi obok, prawda? My wiemy, że Bóg się może manifestować. Ja wierzę, że przed aniołami, które są namacalnymi istotami, one też są duchami, ale na przykład Izajasz miał wizję nieba i widział najróżniejsze formy tych anielskich stworzeń. Także to były formy namacalne, fizyczne, które miały, prawda, skrzydła i miały wiele oczu i tak dalej. Ale ludzie sprawiedliwi nie mieli żadnej formy fizycznej. Dopiero po naszym zmartwychwstaniu, dopiero po przemienieniu naszego ciała, my będziemy w fizycznej formie, tak jak Pan Jezus, zabrani do chwały. Ale do tej pory tylko duchy ludzi są zabierane po śmierci do trzeciego nieba. Może chciałbym, żebyśmy się zajęli jednym takim pytaniem, czy duchy ludzi zmarłych są przytomne po śmierci? Ja myślę, że na podstawie tego, co do tej pory nauczyliśmy się, możemy powiedzieć jednogłośnie tak. Duchy ludzi są zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych, są przytomne. Dlatego, że jak powiedziałem, Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie Jehowy i jeszcze inne różne grupy nauczają o takim stanie bez egzystencji, nieprzytomności, zupełnej takiej nieświadomości, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. Myśmy już udowodnili na podstawie Pisma Świętego, że dusza człowieka oddziela się od ciała w chwili śmierci. Dlatego, że ciało nie może wejść do chwały Bożej. Ja może zapytam, dlaczego nasze ciało nie może wejść do chwały Bożej?
Dlatego, że nasze ciało to jest prochu tej ziemi, a ta ziemia jest to przekleństwo.
Ale jeszcze poza tym, my mamy inny rodzaj ciała niż Pan Jezus Chrystus. Co różni nasze ciało od chwalebnego ciała Pana Jezusa Chrystusa? My mamy krew. Czy ciało Pana Jezusa miało krew? Ważne pytanie. Zrobimy głosowanie. Czy ciało Pana Jezusa miało krew?
Po zmartwychwstaniu.
Kto za, kto jest zgodny ze Zdzisławem, że nie miało? Kto jest zgodny z tym, że miało? Robimy głosowanie. Mówisz, że nie miało, tak?
Pełne ciało, czy było widać, że
tam jest. Ja myślę, że nie miało.
My do tego dojdziemy za moment. Jest dobrze wiedzieć. Nie będziemy do tego na moment przechodzili, ale chciałbym, żebyśmy mogli właśnie zastanowić się na temat tej przytomności ludzi. Dlaczego ja o tym chcę jeszcze raz powiedzieć? Dlatego, żebyśmy byli przygotowani dać odpór dla tych, którzy, kiedy na przykład nie mamy konkretnego pojęcia ze Słowa Bożego, potrafią nas powalić, zawstydzić. Nie będziemy przygotowani. Pamiętajmy jedno, że Bóg nas nigdy nie pozbawia przytomności, trzeźwości. Mając wolną wolę, jesteśmy zawsze istotą myślącą. Nawet w chwili wiecznej śmierci, kiedy ludzie będą w piekle, Bóg ich nie pozbawi przytomności. To nie będą jakieś takie, prawda, kukły, które gdzieś tam zostały wprowadzone do piekła. One nie wiedzą, co się dzieje. One będą świadome, one będą czuły winę, one będą czuły świadomość tego, że karę otrzymują sprawiedliwie. Tam nie będzie jakiegoś takiego stanu nieprzytomności. Pamiętamy na podstawie tego, co czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział i 19 werset, to jest ta historia, opowiadanie o bogaczu i o Łazarzu. Czy to była jakaś przypowieść? Świadkowie Jehowy upierają się, że to była przypowieść, a przypowieści Pana Jezusa to były historie, prawda, które miały mieć jakieś niebiańskie znaczenie, bo właściwie słownik mówi, że przypowieść to jest ziemska historia z niebiańskim znaczeniem. Czy ta historia była przypowieścią?
Ja myślę, że była fakt.
była faktem, bo co jest napisane? Pan Jezus powiedział, a był pewien człowiek. Czy Pan Jezus jako Bóg kłamałby? Czy on by zmyślał? Bo kiedy Pan Jezus mówił w przypowieściach, to on wyraźnie powiedział, prawda? Ewangelista mówił, a mówił do nich w przypowieściach. I potem te przypowieści były przekazywane. Tak. I on wyjaśniał, co jest czym. Tak. A tu jest napisane, i był pewien człowiek. Zazwyczaj przypowieści Pana Jezusa nie miały nawet imienia, a ta historia nawet mówi, że był ten biedny człowiek o imieniu Łazarz. Czyli Pan Jezus daje nam autentyczny fakt. Czy ludzie wiedzieli, o kogo chodzi? Na pewno nie wiedzieli, ale Bóg, który jest Bogiem Wszechwiedzącym, wiedział, że rzeczywiście na obliczu ziemi, gdzieś w Izraelu, dlatego że tutaj to są ludzie, którzy znają zakon mojżeszowy, to gdzieś, prawda, w Palestynie był taki bogaty człowiek i był taki biedny Łazarz, który umarł, oboje umarli. I co czytamy w tym sprawozdaniu? Ja to uważam, że to jest sprawozdanie Pana Jezusa, które nam dał. Jest napisane, że bogaty człowiek umarł i został pochowany, a jest napisane, a gdy w krainie umarłych, czyli w Kadesie, cierpiał męki, podniósł swoje oczy, prawda? I ujrzał tego Łazarza, ujrzał również ojca Abrahama, a o tym żebraku czytamy, umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama, czyli oboje byli pochowani, oboje byli w Szeolu, czyli w Hadesie, ale jeden był w miejscu przyjemnym, rozkosznym, a drugi był w miejscu mąk, cierpień. Ale to, co jest fascynujące w tej historii, że dusza jednego i drugiego utrzymywała pełną świadomość, trzeźwość. Zarówno jeden, jak i drugi to były istoty pełnomyślące. One widziały, one rozpoznawały. Ludzie pytają, czy my po śmierci będziemy mieli możliwość rozpoznawać jeden drugiego. Zobaczcie, jest wielka przestrzeń między jedną stroną a drugą i ten bogacz, który cierpiał męki, z daleka rozpoznaje i Łazarza, i rozpoznaje Abrahama. Czy on widział Abrahama? On nie widział. Ja wierzę, że my otrzymamy pewną świadomość, taką, której my nie mamy teraz, kiedy żyjemy w ciele, dlatego że ten człowiek nie miał trudności z rozpoznaniem Abrahama, do niego mówi ojcze Abrahamie, tak jakby jego znał. Czyli jest dowód, że dusze będą świadome i jeszcze, ja mogę dodać, super świadome, będą miały tą świadomość i poznanie, której nie miały na ziemi. One widziały, rozpoznawały siebie wzajemnie, one słyszały, one rozmawiały, prawda? I jeden z drugim rozmawiał, one czuły i co jeszcze? One pamiętały. To jest pełna lista świadomości człowieka. To jest dowód, że te dusze nie są w jakiejś bezegzystencji, ale są w pełni świadome. Nawet jest napisane, że jedna dusza doznawała pocieszenia. Żeby czuć jakieś ukojenie, my musimy mieć te wszystkie, prawda, nasze zmysły sprawne. Bo kiedy my czujemy przyjemność? Kiedy jesteśmy pełnosprawną istotą. Albo kiedy męki czujemy, kiedy nasze nerwy, kiedy, prawda, nasza świadomość jest w pełni aktywna. Łazarz czuł przyjemność, a bogacz czuł cierpienie. To są takie namacalne dowody pełnej świadomości tych ludzi. Innym faktem przytomności po śmierci jest urywek z Ewangelii Mateusza. Na pewno znamy jego. To jest 10 rozdział Mateusza, werset 28. Pan Jezus powiedział takie słowo: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyli jest tutaj napisane, że duszy nikt zniszczyć nie może. Mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zniszczyć nie mogą. Czyli Pan Jezus wyraźnie podkreślał, że dusza jest niezniszczalnym elementem naszej osoby. Jest to praktycznie ta wiecznie żyjąca osoba, ale Pan Jezus powiedział, że bójcie się tego, który może tą duszę unicestwić. Czyli jedynie Bóg, nie śmierć, nie szatan, nie, prawda, jakiś, powiedzmy, człowiek na ziemi, a jedynie Bóg może unicestwić duszę człowieka. Ale Bóg tego nie zrobi. Bo kiedy Bóg powołuje duszę do istnienia, ona będzie aż do samego końca. Czyli ciało może być zniszczone, ale duch nie może być zniszczony. To jak ci ludzie mogą nauczać, że śmierć unicestwia duszę człowieka? Kiedy Pan Jezus powiedział, że nikt nie potrafi zniszczyć duszy. Ta sama prawda jest przekazana z tej historii, kiedy apostołowie byli na górze przemienienia. Pamiętamy, kto się pokazał? Duch Mojżesza i Eliasza. Gdyby rzeczywiście według ich pojęcia te duchy były unicestwione, to kto się zjawił na spotkanie z Panem Jezusem? Mamy dowód, że duch Eliasza i duch Mojżesza żyje. I prawda, i mieli wspaniałą społeczność z Panem Jezusem. Nie wiemy, jak ta społeczność przebiegała, ale ja wierzę, że zarówno Mojżesz, który prorokował o Panu Jezusie, i Eliasz, dla nich to było miłe spotkanie z tym, którego przepowiadali, którego się spodziewali i fizycznie oglądali go na ziemi, prawda, jego misji odkupienia człowieka. Jeszcze pamiętamy, co jest napisane o Mojżeszu. Mojżesz był pochowany prawie 1500 lat przed objawieniem się na górze przemienienia z Panem Jezusem, czyli 1500 lat, około 1500 lat był w grobie, prawda? Ale jego duch nie uległ zniszczeniu, bo pokazał się, prawda, i uczniowie go widzieli. Jest napisane w 5 Mojżeszowej, ja może odczytam szybko ten urywek, 5 Mojżeszowa 34:5. I umarł Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana, i pogrzebał go, to znaczy Pan, w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Czyli grobu nikt nie może odnaleźć, ale dusza jego żyje, jest pełnosprawna. To nie były jakieś zjawy, które się spotkały z Jezusem, ale to był Mojżesz i Eliasz we własnej osobie. Jest jeszcze jeden bardzo silny urywek z Pisma Świętego. To jest Hebrajczyków, rozdział 12. W rozdziale 11 Hebrajczyków mamy całą listę bohaterów wiary. Pamiętamy, prawda, od Abla aż do Dawida, którzy umarli w wierze. To były osoby bogobojne, które umarły w wierze. I początek rozdziału 12 mówi tak: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale. Dusze zmarłych, które są wspomniane w tym liście, czy one były przytomne, czy nieprzytomne? One musiały być przytomne. Ci bohaterowie wiary, to po śmierci, czy oni byli przytomni, czy nieprzytomni? Co tutaj autor tego listu mówi? Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Kim jest świadek? To jest ktoś, kto może poświadczyć, musi poświadczyć. Na przykład świadków wzywa się, ażeby zdać świadectwo i zeznanie. Czyli to są osoby myślące. Kiedy Bóg mówi o tych osobach jako o świadkach, i tu jest słowo użyte, w oryginale słowo murturon, które dosłownie jest tym samym słowem, gdzie Pan Jezus mówi na początku Dziejów Apostolskich: będziecie mi świadkami. Tak samo, będziecie dla mnie tym murturon. I tutaj list do Hebrajczyków mówi, że mamy wokół siebie tak wielki obłok świadków. Czyli świadek, w moim pojęciu, to jest osoba trzeźwa, od której wymaga się zeznania, prawda, potwierdzenia prawdy. Także tutaj jest kolejny bardzo silny dowód, że ci zmarli mężowie Boży nie są gdzieś unicestwieni, ale są pełnoświadomą istotą. Kiedy człowiek, który przyjmuje do serca Pana Jezusa jako Zbawiciela, narodza się na nowo, staje się dzieckiem Bożym i on już ma życie wieczne. W tym momencie, kiedy on przyjmuje Pana Jezusa, on ma życie wieczne. Nawet w chwili fizycznego zgonu on ma życie wieczne. On, jego przyszłość nie jest rozstrzygana po śmierci, ale w momencie jego przyjęcia. Oczywiście to jest tak, jak niektórzy porównują, ja ci daję bilet wstępu i w momencie, kiedy ja ci ten bilet wręczam, ty masz prawo wstępu. Ty jeszcze nie wstępujesz, powiedzmy, na jakieś przedstawienie, ale ty masz ten bilet, ty masz prawo. To nie jest to, że to prawo będzie rozstrzygnięte w chwili, kiedy ty przechodzisz przez tą budkę, gdzie będą sprawdzali twoje bilety, ale ty już masz bilet. Ale zaistnieje takie niebezpieczeństwo, że bilet można utracić. Zgodzicie się. Zaniedbamy, wrzucimy go, powiedzmy, w niewłaściwe miejsce i mając bilet, mając prawo wstępu, nie wstąpimy, bo zagubiliśmy ten bilet. Tak samo jest z naszym zbawieniem, życiem wiecznym. Kiedy tak naprawdę myślimy, kiedy mówimy, że kiedy my stajemy się ludźmi wierzącymi, my mamy życie wieczne z Bogiem, prawda? Czyli co my otrzymujemy w zamian za bycie uczniami Pana Jezusa? Co my otrzymujemy? Nieśmiertelność. My otrzymujemy wieczne życie. Bo osoby, to znaczy my jako duch będziemy żyli zawsze. Ale chodzi o to, że my będziemy mieli życie wieczne. Nie tylko w formie duchowej, ale w formie fizycznej. Kiedy człowiek się nawraca i mówi, że ja się nawróciłem i Pan dał mi wieczne życie. To znaczy, że od tego momentu człowiek jest nieśmiertelny. Czyli on może być śmiertelny tutaj na ziemi, ale po śmierci on jest przeniesiony, on żyje wiecznie, potem jego ciało jest odkupione i on żyje na wieki. Czyli naszą nagrodą za wyznawanie Pana Jezusa i bycie Jemu posłusznym jest nieśmiertelność. Dlatego, że to jest podstawowa nagroda. To jest nagroda, którą Pan Jezus daje dla tych, którzy idą za Nim. Ale na tym nie kończy się sprawa przyszłości. My do tego dojdziemy, że Bóg będzie bardzo dokładnie wyróżniał osoby. Ja nie będę wyglądał tak jak Zdzisław, Zdzisław nie będzie wyglądał tak jak Jarek. I my będziemy się różnili. Nie dlatego, że my, prawda, mamy specjalne względy dzisiaj, ale Bóg będzie wyróżniał uczynki Zdzisława czy Igora. Bóg będzie brał wszystko pod uwagę. I to, kim my będziemy, my do tego dojdziemy jeszcze, jeżeli pozwolicie, w któryś czwartek zobaczymy, jak różnorodne są korony, które Bóg nam będzie dawał. Ja naliczyłem, nie wiem, 5 czy 6 koron, które Pismo Święte wymienia i każda korona jest za coś specyficznego. Pamiętacie, apostoł Paweł powiedział, że on jest pewny, że otrzyma koronę chwały. To jest jedna z koron. Jeżeli do tego dojdziemy, zobaczymy, za co te korony są dawane. Także życie wieczne nie może być zniszczone przez śmierć ciała. Ciało umiera, a my jako wierzący żyjemy nadal. I bo dlatego, że takie życie wieczne nie może być zakłócone śmiercią fizyczną. Innym miejscem, które daje nam dowód tej przytomności duszy po śmierci, jest słowo Pawła. Ja ponownie powrócę do tych miejsc, które myśmy czytali. To jest 2 Koryntian, 5 rozdział, 6-8 wersetu. Paweł w tym miejscu wypowiada taką głęboką ufność. I on mówi, to jest taka pewność, że wyjście z ciała, czyli śmierć, jest dla niego czym? Bezpośrednim zamieszkaniem u Pana. A więc, kiedy on będzie u Pana, on nie będzie w jakiejś formie bez egzystencji, ale on będzie świadomie przed obliczem Pana. On musi być przytomny, prawda? Dlatego, że Bóg nie będzie miał jakichś takich tworów nieświadomych przed swoim tronem. W Ewangelii Łukasza to jest ta historia, kiedy Łot zwraca się do Pana Jezusa na krzyżu. Łukasza 23:42. On mówi, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. Jak brzmiała odpowiedź Pana Jezusa? On powiedział, zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. W jakiej formie Pan Jezus był w raju, w tym Szeolu? W formie przytomnej. Dlatego, że On tam wykonywał ważną misję. I skoro On zabiera tego łotra nawróconego do siebie i mówi, dzisiaj będziesz ze mną w raju, skoro Pan Jezus jest przytomny, był przytomny, ja wierzę, że również łot na krzyżu był osobą w pełni sprawną. Dlatego nauka świadków Jehowych, którą Rutherford zainicjował, zmienia, stara się na siłę zmieniać, nawet w tym urywku, gdzie Pan Jezus mówi, że zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Oni są tak, prawda, chytrzy na to, żeby przekonać ludzi. Oni mówią, że tak naprawdę przecinek jest źle postawiony przez biblistów i to powinno brzmieć w ten sposób. Zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, przecinek, będziesz ze mną w raju. A wiedzmy jedno, że zarówno w oryginale greckim, jak i hebrajskim nie stawiano ani przecinków, ani wykrzykników. W tamtym czasie nie było tych znaków interpunkcyjnych. Po prostu, kiedy czytało się tekst, ludzie mieli świadomość, o co to chodzi. Dlatego, że te języki były tak wymowne, że te słowa, które były dobrane, one same przez siebie świadczyły o formie budowy zdania. My tego dzisiaj nie mamy w naszych językach, ale w językach starożytnych to było możliwe. Gdyby to było prawdą, gdyby rzeczywiście Jezus powiedział, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju, to nie byłoby zgodne z nauką Pawła, który powiedział, że w chwili śmierci on się spodziewa, że od razu spotka się z Panem. Dlatego łatwo jest wybrać jeden albo dwa wersety z całego Pisma Świętego, ale my musimy wziąć całe Pismo Święte. Jeżeli jakiś werset albo nasze zrozumienie wersetu koliduje z pozostałymi, to znaczy, że my jesteśmy w błędzie. Takim dobrym świadectwem mądrego rozważania Bożego Słowa to jest wzięcie całego Słowa Bożego, ażeby mogło nas testować. Kiedy całe Pismo Święte nas testuje i nie zakłóca naszego pokoju, to my wiemy, że ono nas wprowadzi, ten Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. Czyli człowiek sam nie może siebie wprowadzić w prawdę, jest to dzieło Ducha Świętego. Jest jeszcze jeden urywek, który właśnie mówi o tej świadomości po śmierci. Psalmista w psalmie 16 i werset 11 mówi tak. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. O czym mówi tutaj psalmista? On mówi o życiu pośmiertnym, mówi, że to będzie obfitość radości przed obliczem Boga, będzie rozkosz po prawicy Boga na wieki, czyli obecność z Bogiem włącza. Kiedy apostoł Paweł mówi, że on woli umrzeć i być automatycznie z Panem, czyli tutaj co mówi psalmista, dasz mi poznać drogę życia. Mówiliśmy o poznaniu, że w chwili śmierci człowiek sprawiedliwy, który staje przed Bogiem, ma poznanie. Potem jest obfitość radości. Potem mamy rozkosz. Rozkosz to jest przyjemność. Czyli mamy tutaj dowód, że po śmierci człowiek sprawiedliwy, prawda, jest pełnosprawną istotą myślącą, cieszącą się, doznającą radości, poznania i przyjemności. Czyli to, co apostoł Paweł mówił, to potwierdza dokładnie to, co psalmista mówił w psalmie 16. Jest jeszcze jeden werset w Księdze Objawienia, 14 rozdział i 13 werset. Czytamy takie słowo. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Czyli musi być coś specjalnego. Ta śmierć musi być błogosławioną, kiedy człowiek wierzący umiera. Mówi, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Czyli przebywanie w raju jest uwolnieniem od prac. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciała tam nie będą. Nasze ciała pozostają w grobie, nasz duch, nasza dusza jest w obecności Pana, ale uczynki nasze idą. Dlatego, że do tego dojdziemy, że pomimo tego, że my otrzymujemy życie wieczne, Bóg będzie miał z nami ojcowską rozmowę. My jako wierzący możemy upaść, możemy zhańbić naszego Boga, możemy czasami przynieść złe świadectwo naszymi uczynkami. I tutaj jest napisane, że uczynki, my odpoczywamy, prawda, jeżeli umieramy, ale uczynki idą za nami. Uczynki idą na pewną rozprawę, na którą my jako wierzący staniemy. Pamiętajcie, że jako wierzący odkupieni my nie staniemy przed sądem ostatecznym. To jest jedna prawda, którą znamy ze Słowa Bożego, ale my staniemy przed obliczem Chrystusa, który będzie rozpatrywał nasze kwalifikacje. Jest napisane, że niektórzy będą lśnili jak gwiazdy, prawda? Zresztą w Księdze Objawienia w tych siedmiu listach do zborów jest napisane, co Pan Jezus będzie dawał zwycięzcom. Będzie dawał specjalne białe kamyki, będzie dawał nowe imiona, będą wyróżnienia. Będzie dawał tą mannę i tak dalej. Także Jezus będzie wyróżniał. Zobaczcie, że te nagrody dla zwycięzców nie były takie same. One się różniły. Jezus będzie wyróżniał. Tylko my będziemy wolni od tych grzesznych namiętności. Ja wierzę, że żaden z nas nie będzie czuł jakiejś zawiści, nie będzie czuł zazdrości, że powiedzmy Pan Jezus wyróżni Zdzisława więcej jak mnie, albo Igora więcej jak Wojtka. My nie wiemy, jak Pan Jezus będzie, ale Pan Jezus odda sprawiedliwą zapłatę. Ja się nawet nie muszę o to martwić, bo On jest najbardziej sprawiedliwym sędzią, który potrafi to rozważyć, ale On odda dokładnie. I prawda jest taka, że ludzie będą od siebie różnili się wyglądem. Jeden może będzie promieniował większym światłem, może jeden będzie miał jakąś taką specjalną koronę nad sobą, ja nie wiem, ale będą fizycznie zauważalne różnice wierzących w Królestwie Bożym. Ja wierzę, że będąc wolni od grzechu, kiedy zobaczymy, powiedzmy, Zdzisława ze specjalną koroną, to ja wierzę, że z radości będziemy oklaskiwali to. To będzie zupełnie inne podejście. To nie będzie coś takiego, że o, on ma to, a dlaczego ja tego nie mam. W Panu umierają. Czyli jest czymś szczęśliwym. Słowo błogosławione to jest szczęśliwy. Jest czymś szczęśliwym dla człowieka umierać w Panu, dlatego że będziemy przeniesieni do Jego chwały. Jeszcze w psalmie 116 i werset 15 psalmista mówi, drogocenna jest w oczach śmierć, w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Czyli musi być wartościowa. Czyli jeżeli mówimy o czymś wartościowym, to mówimy o czymś, tak prawda, na przykład złoto nie traci wartości, diament nie traci swojej wartości. Człowiek, który umiera sprawiedliwy, nie traci swojej wartości, jest nadal drogocenną duszą przed Panem. A więc jest tutaj kolejny dowód, że śmierć nie jest przejściem w stan nieprzytomności, ale tutaj jest określona jako drogocenna. Czyli od tej pory przebywają razem z Panem. Czy my rozpoznamy siebie po śmierci? Rozpoznamy, mam już kilka dowodów. Pamiętacie, Dawid po śmierci swojego dziecka, co powiedział? To ja pójdę do niego. Pan Jezus powiedział łotrowi na krzyżu, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czyli jest oczywistym, że prawda, ten zmarły łotr na krzyżu mógł rozpoznać Pana Jezusa Chrystusa. Nawet to, że uczniowie rozpoznali Mojżesza i Eliasza na górze przemienienia. Bogacz rozpoznał Łazarza i rozpoznał Abrahama. Czy są może jakieś pytania odnośnie tego, co powiedziałem? Ja bym chciał jeszcze przejść na moment na jeden taki ważny temat, na temat zmartwychwstań. Skoro mówimy o tym, chciałbym, żebyśmy mieli pełne poznanie tego. Czy to może jakieś, może ktoś ma jakieś uwagi, które by mogły uzupełnić nasze rozważanie? Ja może zapytam kolejne pytanie, czy zmartwychwstanie ciał było uczone w Starym Testamencie? Kto pamięta miejsca mniej więcej?
było dwa odłamy, jeden mówił o drugim, Faryzeusze i...
Tak, ale czy w ogóle mówimy w Piśmie Świętym, czy są miejsca, które nauczają o zmartwychwstaniu ciał? My wiemy, że Żydzi byli podzieleni, oni mieli podział na kilka takich sekt. To byli Herodianie, Saduceusze, Faryzeusze, Zeloci, ale takim głównym odłamem religijnym to byli Saduceusze i Faryzeusze. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, Saduceusze przyjmowali naukę mojżeszową, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie cielesne.
Który tam, to on jest takim dowodem wprost nauki o zmartwychwstaniu, ale na przykład ten Job, to tam kiedyś mówi, że moja skóra jest taka szarpana i tam tak pytanie go jest, że jednak na koniec Bóg stanie nad jego grobem, on ujrzy go.
Tak, ja mam ten werset, tak.
Nie kto inny może odczuć, jakoś tak to tak. Wyrażać.
Ja mam, właśnie to jest Joba 19 rozdział i werset 25. Ja sobie wynotowałem stare tłumaczenie Biblii Warszawskiej, dlatego że ono tak dobitniej to mówi. Może ten tekst tak brzmi staropolsko, ale wybaczcie, mówi tak. Acz ci ja wiem, iż odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie, a choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież w ciele moim oglądam Boga, którego ja sam oglądam i oczy moje ujrzą go, a nie inny, prawda? Choć zniszczały nerki moje we wnętrznościach moich. Czyli mówi o tym, chociaż on zgnije, ale ja cieleśnie będę oglądał Boga. My wiemy, że Job żył na długo przed Mojżeszem. Zanim jeszcze był zakon mojżeszowy, już Job miał poznanie tej prawdy, że człowiek nie przestaje egzystować, ale będzie oglądał Boga. Jeszcze jest w Daniela 12:2, to jest takie bardzo dobitne miejsce, a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. To są może tylko wybrane dwa miejsca, które dobitnie mówią nam o zmartwychwstaniu w Starym Testamencie. Pan Jezus sam nauczał, prawda, podczas swojego nauczania na ziemi o zmartwychwstaniu ciała, dlatego że Jana 5:28 mówi tak, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. I jeszcze apostoł Paweł naucza to samo, co Chrystus. To jest Dzieje Apostolskie 24:15. Pokładając w Bogu nadzieję, która również im przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Te urywki, które może przytoczyłem, to są wyjątkowe, ale da dowód tego, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament dobitnie mówi nam. Mówi, że zmarli będą wskrzeszeni z grobu. To nie jest jakieś, prawda, duchowe spotkanie się z Bogiem, ale fizyczne, bo Job mówi w ciele. Z kolei w Księdze Daniela mamy mowę o zmartwychwstaniu z grobu. Nie jest mowa o Hadesie, o Szeolu, ale z grobu, czyli fizyczne powstanie. Tutaj Paweł to samo wyraźnie naucza. Jeszcze jest jeden urywek, to jest 1 Koryntian 15:22. Paweł mówi, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni, a każdy w swoim porządku. Czyli do tej pory nie było cielesnego zmartwychwstania. I tak Paweł mówi, jako pierwszy Chrystus, jeżeli chodzi o zmartwychwstanie, to pierwszą osobą, która z martwych wstała, to jest Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastąpi koniec. Czyli apostoł Paweł dzieli zmartwychwstanie, może ja powiem, na trzy punkty. Pierwszy Chrystus, 2000 lat temu, potem ci, którzy są Chrystusowi, czyli Jego Kościół, my nie wiemy, ile po Chrystusie, ale w chwili pochwycenia Kościoła, to może być lada moment, a potem, mówi, potem nastanie koniec, czyli to jest to końcowe zmartwychwstanie i to będzie już ludzi niesprawiedliwych na sąd. I jeszcze w jednym miejscu, Łukasza 14:14, Jezus mówi tak, odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Czyli jeżeli jest mowa o zmartwychwstaniu sprawiedliwych, musi być zmartwychwstanie niesprawiedliwych, tylko że w innym czasie. Potem w Hebrajczyków 11:35 czytamy o dostąpieniu lepszego zmartwychwstania. O jakim jest tutaj, o jakim zmartwychwstaniu tym lepszym jest mowa? O zmartwychwstaniu ludzi sprawiedliwych. Czyli jeżeli jest lepsze zmartwychwstanie, musi być też gorsze zmartwychwstanie. Dlaczego gorsze? Bo tamto zmartwychwstanie będzie na sąd ostateczny. Jeszcze w objawieniu 26 czytamy tak, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Kolejny dowód, że jeżeli jest pierwsze, musi być kolejne. A potem w tym samym rozdziale 5 werset dodaje, inni umarli, nie ożyli, aż dopełniło się 1000 lat. Czyli mamy tutaj nawet namacalny dowód, że drugie zmartwychwstanie będzie równo 1000 lat po pierwszym zmartwychwstaniu. Kiedy pierwsze zmartwychwstanie będzie miało miejsce? Ja może szybko odczytam urywek 1 Tesaloniczan, 4 rozdział od 13 do 17 wersetu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Zobaczcie, smutek panuje nad tymi, którzy nie wiedzą, dokąd idą. Człowiek wierzący, kiedy mówi o swojej przyszłości, on musi być radosny. On mówi, ja lubię ten zwrot, który Duch Święty przekazał przez Pawła, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Czyli jeżeli człowiek nie ma pewności odnośnie życia wiecznego, to on naprawdę może jeszcze nie doznał w pełni takiej bliskości z Panem. Dlatego, że my mamy radość. Łotr od razu wiedział, dokąd pójdzie. Jezus powiedział, dzisiaj będziesz ze mną w raju. I dalej Paweł mówi tak, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. Żadnej zmianki o czyśćcu. Żadnej zmianki o jakichś tam, prawda, dodatkowych ceremoniach. Dalej Paweł mówi, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. To zmartwychwstanie Kościoła, ludzi wierzących, jest podzielone, prawda, na takie dwie podgrupy. Najpierw ci, którzy umarli w grobach, sprawiedliwi, ci, którzy może już od setek lat, od tysięcy lat, ich ciała są w grobach, to oni będą poderwani pierw. Ale to będzie bardzo tak, znaczy oni będą najpierw zabrani, ale nas nie wyprzedzą. My będziemy z nimi dołączeni w powietrzu. Czyli kiedy groby się otworzą i te ciała będą porywane, dopiero wtedy, kiedy te ciała opuszczą groby, dopiero ludzie żyjący, wierzący, będą porwani i połączeni razem w obłokach i razem pójdziemy na spotkanie. Oni nas nie wyprzedzą, tylko oni będą bardziej, znaczy pierwsi będą porwani, ale jednocześnie my będziemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I jeszcze 1 Koryntian 15 rozdział, werset 51 do 55, ja może to całe przeczytam. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Czyli ci, którzy umarli, zostaną, prawda, wskrzeszeni jako nieskazitelni, jako już ciała nieśmiertelne, a ci, którzy nie umarli, oni będą przemienieni. czyli prawda, proces będzie troszeczkę inny w stosunku do tych, którzy są w grobie, a ci, którzy byli żywi. Dalej Paweł mówi, albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Myśmy tak przed zgromadzeniem rozmawiali, dlatego że w tym urywku do Efezjan jest napisane, że śmierć wyda swoich umarłych i Hades wyda swoich, prawda? Jest tutaj właśnie rozdzielone Hades jako miejsce przebywania dusz, a śmierć jako stan. Czyli człowiek będzie uwolniony od stanu śmierci. Śmierć już nie będzie od tego momentu panowała nad człowiekiem, a Hades uwolni te dusze, dlatego że Hades przetrzymywał. To była tak jak gdyby ciemnica, jak więzienie dla duchów ludzi niesprawiedliwych. Może wyda śmierć, Hades uwolni. Dlatego tutaj jest napisane, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzież jest o śmierci żądło Twoje. Ja może na tym zakończę, jeżeli Pan pozwoli, w przyszłym tygodniu będziemy mogli wspólnie jeszcze powrócić do tego tematu, który zaczęliśmy, jak będą wyglądały te chwalebne ciała. Wiemy kilka takich dobitnych detali, jak będziemy wyglądali, co będzie nas charakteryzowało i warto to wiedzieć. Czy są może jakieś jeszcze pytania odnośnie tego, co powiedzieliśmy? Nie chciałbym za dużo powiedzieć, żebyśmy prawda, nie stracili wiele z tej treści, dlatego że ile my pamiętamy, Henryku? 16% tylko, prawda? To jest bardzo mało. Ja wierzę, że w tym wypadku my potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Naprawdę. Ja nawet zalecam, że dobrze jest albo przesłuchać, albo jeszcze raz przeczytać, dlatego że wiele z tego uchodzi. Ja przyznam się, że ja zawsze lubię zapisywać wszystko, dlatego że moja pamięć opiera się właśnie na moich zdolnościach wzrokowych i jeżeli coś nie widzę, to długo nie będę pamiętał. A to, co zapiszę, czy wydrukuję i widzę te słowa, to pamiętam, powiedziałbym, 10 razy dłużej.
Jaka różnica, gdzie przyświeci
warto z nimi porozmawiać, prawda? To są ludzie zbłądzeni. Nie mówię tutaj w krytycznym nastawieniu, ale w takim żałosnym.
Ale jeśli się fatygują stawianiem przeciwka, to znaczy, że może wiedzą jakiś raj lub miejsce, gdzie to przebywają podczas Chrystusa.
Ja mogę powiedzieć jedno takie zdanie. Jeżeli chodzi o naukę Świadków Jehowych, podobnie jak naukę Mormonów, w wielu wypadkach ich pojęcie po prostu dochodzi do wielkiego starcia. Są takie miejsca, że jedno wyznanie zaprzecza drugiemu i na przykład oni bronią się z jednej strony, a dochodzi do pewnego pojęcia, kiedy czytają Słowo Boże i dochodzi do kolizji. Tam jest wielki bałagan. Dlatego
oni jak wyczują, że ty znasz, że Biblię, to uciekają, nie?
Oczywiście tak, dlatego że oni mają narzucone przez strażnicę te wszystkie swoje doktryny i jeżeli oni uczą, to oni zawsze mają to, prawda, przed sobą i on nic poza tym nie nauczy. Dlatego no, warto...
Ja czekałem Świadka Jehowy, gdyby nie zachęcił czytania Biblii albo przyjęcia. Nie spotkało do strażnicy.
Raczej do strażnicy.
Strażnic, książki.
Tak.
Nie spotkałem, żeby chociaż mi powiedział. Słuchaj, zacznij czytać, tam jest wszystko napisane. Nie.
Podobnie jak w Kościele katolickim, księża raczej nie zalecają czytanie i wnikanie w doktryny Słowa Bożego, bo mówią z miejsca, ty się zagubisz w tym. A Biblia mówi, choćby ślepy szedł tą drogą, to nie zbłądzi, prawda? my mamy bezpieczeństwo w tym, bo Bóg nas wprowadza. To nie jest, prawda, jakaś taka ciemna droga, gdzie my się zagubimy. Psalmista mówi, że Słowo Boże jest pochodnią, czyli ono rozświeca te ciemne...
Może jednym zdaniem, szczególnie dla Marysi, bo mam problem. Szeo i Hades, co to jest? Głona Abrahama, głona Abrahama.
To znaczy, jaka jest różnica między czym?
Właśnie nie rozumiem tego zagadnienia. Hades, Szeo, głona Abrahama.
Ja może powiem jeszcze raz. Myśmy to w tych poprzednich rozważaniach o tym mówili. Słowo Hades jest tym samym słowem, co Szeol, tylko w języku greckim, w Nowym Testamencie, jest to słowo, które występuje w oryginale Hades, ale odpowiednikiem tego słowa w Starym Testamencie, w oryginale hebrajskim, jest Szeol. I w Starym Testamencie Biblia mówi, że do Szeolu, czyli do Hadesu, wstępowano w dół. Czyli kiedy ludzie umierali, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, schodzili w dół. Czyli gdzieś, ja podejrzewam, gdzieś pod powierzchnią, prawda, ziemi, ale to miejsce było rozdzielone na łono Abrahama i na miejsce mąk. I według tego, co Pan Jezus powiedział, była między tymi dwoma miejscami wielka przepaść, której nikt nie mógł przekroczyć ani z jednej, ani z drugiej strony. Ale to miejsce zostało zmienione po śmierci Pana Jezusa. Jezus zmienił lokację łona Abrahama, także łono Abrahama już nie jest pod ziemią i zostało zmienione na raj, czyli na trzecie niebo. Jezus zabrał to, przeniósł te dusze ludzi sprawiedliwych, które przebywały prawda, w Szeolu, w tej dobrej części, czyli na łonie Abrahama, przeniósł do swojej chwały. Dlatego Paweł powiedział, że on wie, że kiedy on umrze, to stanie bezpośrednio przed Panem Jezusem.
A jak jest to zbiór, Panie Jezusie, albo zmartwychwstanie?
Rozumiem.
Ja nie wiem, czy ma znaczenie, ale dla takie ciekawe, to po prostu, czy Pan Jezus miał krew po zmartwychwstaniu. Jak to
jest? Jest napisane, że krew, ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą.
Czyli?
Nasze ciała nie będą miały krwi. Może my wchodzimy już na to zagadnienie, które chciałem, żebyśmy rozważali w przyszłym tygodniu, ale ja wierzę, że Pan Jezus, kiedy... Słucham.
Ja mam jeszcze pytanie. Powiedz mi, pastorze, jak należy rozumieć ten fragment, który czytałeś, co Pan Jezus Chrystus mówi, że nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało ludzkie, ale raczej bójcie się tego, który ma moc zniszczyć i ciało, i duszę, ale jest to powiedziane gdzie? Piekle. Jak to dosłownie
czyta, czyli...
że Pan Jezus Chrystus chce ciało i duszę zniszczy?
Nie, nie. On ma moc.
Ma moc.
Czyli jakby chciał unicestwić.
Ale pisze w piekle.
Tak.
Dlaczego to jest czytane w piekle, że ma moc,
czyli...
i ciało i duszę w piekle?
Czyli...
mam to rozumieć, że to ciało i dusza zostaną w piekle zniszczone?
Nie. Ma moc. Ale my wiemy, że ludzie niesprawiedliwi, którzy pójdą do piekła, oni fizycznie będą odczuwali cierpienia. To duch i ich ciało, po drugim zmartwychwstaniu, oni staną się istotami nieśmiertelnymi, tak jak my po pierwszym. I kiedy człowiek niesprawiedliwy będzie miał przemienione ciało, czyli nieśmiertelne, i trafi do piekła, on będzie w tym nieśmiertelnym ciele znosił męki. Czyli ogień jego nie strawi, robak będzie go jadł, ale go nie uśmierci. Czyli on będzie istotą wiecznie żyjącą, ale wiecznie doznającą mąk. I tutaj Jezus mówi, że Bóg, bójcie się tego, który ma moc. Szatan tego nie może zrobić, człowiek tego nie może zrobić, ale Bóg, gdyby chciał, to by mógł w piekle unicestwić człowieka, czyli zniszczyć jego duszę i jego ciało. Czyli on ma tą moc, ale czy on to zrobi, to już od niego zależy. Prawda? Ale ja wierzę, że skoro będziemy istotami nieśmiertelnymi, bo to zmartwychwstanie ma do siebie, że czyni nas osobami nieśmiertelnymi. Zarówno sprawiedliwi przy pierwszym zmartwychwstaniu i niesprawiedliwi przy drugim. Będziemy istotami nieskazitelnymi, czyli śmierć nad nami panować nie będzie.
Co znaczą słowa nad tymi, którzy będą zniszczeni w pierwszym, druga śmierć nie ma mocy.
Czyli piekło jest nazwane drugą śmiercią w Biblii. Piekło jest drugą śmiercią. Pierwszą jest śmierć fizyczna. Człowiek, powiedzmy, niesprawiedliwy, umiera raz na ziemi, potem zostaje wskrzeszony i będzie na wieki umierał w tej drugiej śmierci, czyli przebywanie w piekle. Przebywanie w piekle Biblia nazywa drugą śmiercią. Czyli my jako sprawiedliwi, jeżeli umrzemy i będziemy zmartwychwstrzeszeni, czyli my uczestniczymy tylko w jednej śmierci, a druga śmierć już nad nami panować nie będzie.
Ja rozumiem, że to tak można jakby zabić. Na przykład takie porównanie jest tam, bo widać, jak się nasuwa. Jeżeli powiedzmy coś w jakiś sens medycznie, jako zniszczę papier, pominiotę, czy tam jabłko rozgniotę, no ono może jest zniszczone. Dalej jest jabłkiem, ale jest zniszczone. Także myślę, że człowiek, który będzie zniszczony w piekle, to niekoniecznie nie znaczy zniszczony, tylko jego stan będzie tak opłakany.
Ale nie, ale Pan Jezus mówi o tym, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało, ale ducha zabić nie mogą. Chodzi o uśmiercenie ducha. Czyli Bóg może unicestwić ducha. Czyli jest, tu chodzi o zupełne pozbawienie egzystencji ducha, tego niewidzialnego elementu naszego ciała, naszej osobowości.
To jest pytanie o dosłowne rozumienie, nie jak ja sobie to wyobrażam, tak. O dosłowne rozumienie.
Kontek mówi, że chodzi jednak o unicestwienie.
Tak, tak.
To jest zapisane, że
on tylko... Tak, Pan Jezus chciał pokazać, że Bóg może to uczynić, bo Bóg powołał ducha i Bóg może go po prostu zniszczyć. Ale on tego nie zrobi, dlatego że my wiemy, do czego dąży sprawiedliwość Boża. Czyli ci grzesznicy pójdą do piekła, ale oni będą wiecznie żywi. Czyli niektórzy mówią, niektórzy właśnie nauczają, że kiedy Pan Jezus wstąpił do Hadesu i wywiódł za sobą jeńców, to niektórzy nauczają, że od tego momentu piekło już nie istnieje. Ale tu jest mowa o tych sprawiedliwych, których zabrał za sobą, prawda? On wywiódł za sobą, czyli gdyby zabrał dobrych i złych, to ci dobrzy i źli musieliby być zabrani do nieba. A on zabrał tylko tych dobrych, bo jest napisane, że tamci pozostają nadal, to potem Hades ich wyda na sąd ostateczny, czyli oni zostają. Są jeszcze jakieś pytania? Jarku, widzę, że...
Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, ten człowiek, to on wstąpił jako duch?
Nie, on zszedł z nieba jako duch. Przyjął ciało niemowlęcia, ale już wstąpił do chwały Bożej, do Ojca w formie cielesnej.
Ale przed tymi rozdziałami wstąpił, czy już po?
To znaczy, on wstąpił po zmartwychwstaniu swoim. On wstąpił po zmartwychwstaniu.
Kiedy Bóg mówił o sobie, że nie ma czasu przeszłego, obecnego...
Bóg nie jest związany czasem. Kiedy Bóg mówi o sobie, to jest, wiesz, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w jednej formie, bo Bóg jest nieograniczony czasem. To jest tak, jak mówiliśmy, że Pan Jezus powiedział o tym chlebie, prawda? To oto jest ciało moje za was wydane, a jeszcze nie było wydane. Tak, już czas dokonany, bo u Boga wszystko jest dokonane. U Boga wszystko zostało ustanowione tak, jak byłoby już, prawda? Dlatego na przykład...
W tym czasie, który tutaj jest napisany, tylko później kto...
Tak, oczywiście, tak. Bo my, którzy potem jesteśmy, my to czytamy już jako czas dokonany, prawda? Ale Jezus mówił to o sobie ogólnie. Na przykład katolicy wierzą, że w czasie komunii to ten chleb zamienia się w ciało, bo Pan Jezus powiedział, bierzcie, jedzcie, oto jest ciało moje. Ale my wiemy, że to ciało jeszcze nie było wydane. Pan Jezus powiedział to w takiej formie retorycznej, dlatego że jeszcze ciało nie było złożone i nie było wydane, a więc ten chleb nie mógł literalnie zamienić się w ciało, bo to ciało jeszcze nie było złożone. Dlatego widzimy w tym dowód, że Pan Jezus nie uczy nas, że my jemy fizycznie ciało Pana Jezusa w czasie wieczerzy, ale jest to czynione na pamiątkę. To jest kolejny taki dowód. Ale my troszeczkę schodzimy z tematu. Może powstaniemy, poprosimy Pana o błogosławieństwo. Ojcze, Ci dziękuję, że dałeś nam tą żywą nadzieję. Ja Ci dziękuję, Panie, że kiedy my mówimy o tych sprawach, te rzeczy nas nie straszą, ale budują naszą wiarę, pogłębiają naszą radość. Ja Ci dziękuję, Panie, że kiedy studiujemy Twoje Słowo, my nabieramy takiej głębokiej tęsknoty za Tobą. Tak chcielibyśmy już wyjść z tego ciała i zamieszkać z Tobą i być z Tobą na wieki. Buduj naszą wiarę. Daj, Panie, abyśmy naszym świadectwem wykazali naszą głęboką wiarę w Ciebie. Uhonorowali Ciebie naszym życiem, naszymi uczynkami. Dziękuję Ci, Panie, że Ty czekasz na spotkanie się z Twoim Kościołem i my oczekujemy tego. I Panie, chcemy, tak jak Jan tam na wyspie Patmos, powiedzieć: przyjdź rychło, Panie Jezu, przyjdź. Chcemy być już z Tobą. To życie jest ciężkie na ziemi. Naprawdę, Panie, potrzebujemy Twojej mocy, Twojej siły. Potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego, aby nasze świadectwo w tym grzesznym świecie było godne Twojej osoby, godne tego powołania, którym nas ubłogosławiłeś. Ja Ci dziękuję, Panie, że to, kim jesteśmy, to nie jest nasza zasługa, ale Ty z łaski swojej powołałeś nas, otworzyłeś nasze umysły, że byliśmy w stanie pojąć tą prostą naukę o Twoim zbawieniu. Dziękuję Ci, Panie, że Duch Święty namaścił nasze umysły i my mogliśmy pojąć to. Ja Ci dziękuję, Ojcze, że teraz oczekujemy i wierzę, że dasz nam mocy i siły, żebyśmy mogli wytrwać i uhonorować Ciebie naszym świadectwem, przynieść jak największe owoce naszego życia dla Ciebie. Modlimy się również, Panie, o naszych bliskich, którzy Ciebie nie znają, aby i oni dostąpili tego błogosławieństwa, abyśmy nie byli tylko tymi jedynymi, którzy będą oczekiwali tego spotkania się z Tobą, ale prosimy Ciebie, Panie, o nasze domy, o nasze dzieci, o nasze żony, o naszych mężów, o naszych kuzynów i wszystkich członków naszych rodzin. Tak proszę Ciebie, Ojcze, aby przez nasze życie inni byli powołani, aby oni nie poszli do tego miejsca wiecznej kary, wiecznego sądu. Daj, Panie, aby oni znaleźli również miejsce u Twoich stóp. Ja wierzę, Panie, że oni mają taką samą szansę i taką samą łaskę od Ciebie, jaką nam udzieliłeś. Ale prosimy Ciebie, Panie, i błagamy Ciebie, abyś dotykał ich życie, abyś przez Ducha Świętego pukał do ich serca, abyś, Ojcze, podawał im te wersety, które mówią, i uświadamiał ich w Twoim Słowie, aby oni mogli poznać prawdę o Tobie. Modlimy się, Panie, o naszych rodaków, modlimy się, Panie, o te osoby, z którymi pracujemy, o te osoby, które są nam mocno zaryglowane w swoich sercach i żadna siła, żadne przekonywanie nie ma mocy nad nimi, ale Ty masz moc. Ty powiedziałeś, Panie, że Ty masz taką nieograniczoną moc. Ty możesz nawet zniszczyć ducha człowieka. I ja wierzę, Panie, że Ty masz moc. Kiedy Ewangelia jest zwiastowana, dotknąć serca człowieka. I o to się modlimy, Panie. Modlę się, aby na każdym naszym zgromadzeniu Twoje Słowo dotykało nasze serca, aby przy każdej okazji, kiedy my zwiastujemy Ewangelię, ta sama moc była udzielona, ta sama łaska była udzielona obficie od Ciebie. Modlimy się, Panie, abyśmy przynosili dla Ciebie te obfite snopki naszej pracy, naszego świadectwa, aby inni znaleźli tą nadzieję wiecznego życia. Modlimy się, Panie, również o to, abyś dawał nam zwycięstwa, abyś dawał nam mocy, abyśmy okazywali się zwycięzcami nie tylko przy końcu, ale każdego dnia. Ja wierzę, Panie, że Ty będziesz błogosławił nas w swojej przyszłości, będziesz wyróżniał, będziesz nagradzał. Wszystko, cokolwiek my czynimy, Panie, może nie otrzymujemy wyróżnienia od ludzi, ale od Ciebie ono przyjdzie. Ja Ci dziękuję, że jesteś tak dobrym i sprawiedliwym Bogiem. My możemy pozostawić kwestię przyszłości w Twoje ręce, wierząc, że wszystko będzie sprawiedliwie i według Twojej głębokiej, wielkiej miłości. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Naprawdę uwielbiamy Ciebie za to, co nam szykujesz po śmierci. Panie, to, co my doznajemy tutaj na tej ziemi, jest trud i to są łzy i kłopoty, ale tam wynagrodzisz nas, wynagrodzisz naszą wiarę, wielką radość, wielką przyjemność, wielką rozkosz, która będzie trwała na wieki wieków. Panie, ponad wszystko cieszę się, że tam będziemy z Tobą. Z Tobą będziemy na wieki, nie będzie rozłąki. Nie będziemy potrzebowali pomocy Ducha Świętego, abyśmy byli połączeni z Tobą w modlitwie, ale będziemy naocznie, fizycznie patrzyli w Twoją twarz. I nigdy nie będzie rozdzielenia między Tobą a nami. Panie, jest to błogosławiona nadzieja. Uwielbiamy Ciebie za to. Tobie, naszemu wielkiemu, świętemu Bogu, oddajemy chwałę. pragniemy Ciebie wywyższyć za to prawdziwe błogosławieństwo, życie wieczne. Chwała Tobie, Panie, że my już nie umieramy. My w Tobie żyjemy na wieki. I ta druga śmierć, gdybyśmy umarli tutaj na ziemi, ta druga śmierć nie będzie miała nad nami najmniejszej mocy. Dzięki Twojemu zwycięstwu nas, drogi Zbawicielu. Dlatego kochamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy jako naszego Zbawiciela i naszego świętego Boga. Amen. Amen. Chwała Bogu.